Więziennej Rok. Audycja osadzonych z oddziału zewnętrznego w Kaliszu, aresztu śledczego w Ostrowie Wielkopolskim.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tym razem nasza audycja Więzienny Rok nie zaczyna się tak jak zawsze w oddziale zewnętrznym w Kaliszu, tylko gościmy na plebanii naszego kapelana wolontariusza, księdza Jarosława. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Jest też z nami ksiądz diakon Lucjan.
Szczęść Boże.
Mamy okres pandemii. Niedawno ksiądz Jarek dowiedział się, że nie będzie mógł też przychodzić do więzienia. I ponieważ wszyscy, którzy są z nami związani, wiedzą, że dla księdza Jarka więzienie to jest ważne miejsce, no to jak księdzu z tym było, że pewnie można było się tego spodziewać, że więzienie zostaje zamknięte dla ludzi z zewnątrz i także dla kapelana.
Były takie dwa odczucia. Jedno to, że wiem, że chodzi o bezpieczeństwo. Właśnie osadzonych, często mówię to moi koledzy, ktoś powie, no przecież oni tam są bezpieczni, ale chodzi o niewidocznego wirusa. Dlatego też modlę się za chłopaków, za osadzonych, za funkcjonariuszy, tych, którzy tam pełnią służbę, by też było tam bezpiecznie, by byli zdrowi, też i za ich rodziny. A drugie, co pomyślałem, to jestem księdzem. I jaka jest posługa księdza? Dać Pana Jezusa. I to jest tak bardzo trudne do pojęcia, że ktoś chce przyjść do Pana Jezusa, chce Go przyjąć, a na przykład nie może. I to dzisiaj jakoś, to jest dla mnie bardzo trudne w tym całym, w całej tej epidemii, w tym wszystkim, co się wokół tego dzieje. A wiele razy już też powtarzałem u mnie w parafii, czy gdzieś na rekolekcjach, jak wielkie cuda dzieją się właśnie w więzieniu. Kiedy był Wielki Post, tam zawsze szliśmy na tak zwaną noc konfesjonałów. I po tych latach wielu w tym roku nie było. Nie było nocy konfesjonałów, nie było spowiedzi świętej. Nie było spowiedzi, czyli nie było też tych nawróceń. A tam powiem wam, że tak na wolności, nie pamiętam, żeby ludzie tak spowiadali się, gdzie łzy potrafią takim twardzielom odbijać się o podłogę. Tak Pan Jezus tam działa. I to też dla mnie było bardzo ciężkie, że nie mogę tam iść i być tym narzędziem Pana Jezusa, tym narzędziem miłosierdzia, dać im Boga na te święta. No i śniadanie wielkanocne, po prostu dzielenie się jajkiem w więzieniu. Tego mi też bardzo, bardzo brakowało.
Jak słuchałam teraz księdza, to tak sobie pomyślałam. Na pewno już ma jakiś pomysł na to, że jak ten koronawirus się skończy, to jakaś noc konfesjonałów, taka poświąteczna się odbędzie pewnie. Już nie mówię o jakichś innych tam pomysłach. Osadzeni na pewno czekają na księdza kapelana, bo jest stała ekipa, ale też nowi osadzeni ciągle się pojawiają, bo u nas jest bardzo duża rotacja i bardzo pozdrawiają i wiedzą, że ksiądz o nich pamięta, bo ja im też mówię, że bardzo często w tygodniu podczas modlitwy różańcowej ksiądz wymienia ich w swoich modlitwach i też zawsze pamięta o funkcjonariuszach i funkcjonariuszkach z oddziału zewnętrznego i z aresztu śledczego. Teraz ksiądz też śledzi to, jak osadzeni w areszcie produkują maseczki na bardzo dużą skalę.
I to też jest wielką radością właśnie, że oni nie odmówią pomocy, bo potrafią to zrobić bardzo dobrze, ale też to widać, jak robią z serca, kiedy mogą drugiej osobie pomóc. Wszyscy, którzy słuchacie, wspomnijcie o swoich modlitwach właśnie, że Pan Bóg też przychodził do nich z łaską za to wielkie dzieło, które czynią nieraz i jak opowiadają, żeby odpokutować za to zło, które też uczynili.
Produkcja maseczek też pewnie jest jakąś formą zadośćuczynienia społeczeństwu za to, że no nie byłem dobrym człowiekiem. Jest z nami ksiądz Lucjan, który przygotowuje się do tego swojego ważnego dnia, który będzie w maju i którego losy też osadzeni śledzą, bo mieli okazję go już raz spotkać, poznać, bo ksiądz Lucjan był w oddziale zewnętrznym. No właśnie, jakie wrażenia, księże Lucjanie?
Tak, było mi dane zagościć właśnie w więzieniu. Ksiądz proboszcz poprosił mnie, abym przeprowadził adorację. To trochę się bałem, jak będę odebrany przez osadzonych, jeszcze z gitarą i śpiewam i w ogóle jak ci faceci na mnie spojrzą. A się okazało, że atmosfera, która panowała wtedy w świetlicy, gdzie był wystawiony Pan Jezus, sprawiała, że nie czuć było stresu. Adoracja była przeplatana śpiewem, chętnie się do śpiewu włączali. Widać było, że oczekiwali na to, widać było, że było to dla nich też wielkie przeżycie. W ogóle muszę powiedzieć, że atmosfera modlitwy, jaka tam wtedy panowała w tym więzieniu, była niesamowita. Nie powiedziałbym, że to są więźniowie, tak po prostu grupa mężczyzn, która odmawiała i różaniec, i koronkę, i śpiewała. Dla mnie było to też bardzo mocne doświadczenie i pokazało mi, że Pan Jezus jest wszędzie, tam gdzie się zbierzemy na modlitwie, nawet właśnie i za kratami w więzieniu.
Kiedy tydzień później byłem w więzieniu, osadzeni mówią, kiedy jeszcze przyjdzie ksiądz diakon Lucjan, dlaczego ksiądz go nie zabrał ze sobą? Oczywiście no czekają. Ksiądz Lucjan to diakon rozmodlony z wieloma talentami. Ja chciałbym chociaż mieć 10% tych talentów, które ma ksiądz diakon Lucjan. Mam nadzieję, że szybko otworzą więzienie, żebyśmy mogli iść tam z posługą. No i ksiądz diakon myślę, że też zgodzi się, by iść. Może to będzie już po tym, jak już ksiądz Lucjan będzie, bo osadzeni też czekają, będzie już miał święcenia kapłańskie. Byłoby pięknie, żeby te święcenia właśnie odbyły się w tym wyznaczonym terminie, by mógł już iść jako właśnie kapłan do tych, do których Pan Bóg go pośle. Może się uda, że i prymicję w więzieniu odprawimy, jeszcze chyba nie było.
Dziękujemy bardzo za to, że mogliśmy dzisiaj gościć na plebanii wśród tak wspaniałych księży i w takiej miłej, sympatycznej atmosferze, mimo że panuje koronawirus.
Pozdrawiam bardzo serdecznie moich kolegów w więzieniu, wszystkich osadzonych, funkcjonariuszy, funkcjonariuszki. Drodzy osadzeni, pani wychowawczyni dla was przyniesie cudowne medaliki Matki Bożej. Noście je i módlcie się właśnie tą modlitwą, która tam jest wybita, tak jak prosiła Maria. O Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Niech Maryja dodaje Wam nadziei, niech Was umacnia, niech Was przemienia. Ta, która jest szafarką łask wszelkich.
Druga część naszej audycji o świętach, o tym, jak one przebiegły. Tym razem spotykamy się w tym miejscu, w którym zawsze się spotykamy, czyli w oddziale zewnętrznym w Kaliszu. Teraz spotykam się z osadzonymi, którzy może krótko się przedstawią z imienia.
Ernest.
Robert.
Marcin.
Jarek.
Michał.
Robert.
Jest nas dzisiaj trochę, ale to dobrze. Panowie, wczoraj, jak byłam u księdza, mówił o tym, że bardzo mu brakuje przychodzenia tutaj co sobotniego. Mówił o tym, jaką trudnością było dla niego to, żeby przyjąć do wiadomości, że nie będzie mógł odprawiać mszy w oddziale zewnętrznym. Niektórzy z was już uczestniczyli też w tych mszach księdza kapelana. Czy dla was, czy też odczuwacie jakąś trudność w związku z tym, że panuje COVID-19 i nie możecie się spowiadać, nie możecie uczestniczyć w Eucharystii nie online, ani nie w taki sposób właśnie, że oglądacie transmisję w telewizji, czy słuchacie w radio?
No, jest to problem, oczywiście, ponieważ w każde święta ksiądz przychodził do nas. organizował nam przygotowanie przede wszystkim do tych świąt. I tego nam dzisiaj brakuje. No, oprócz tego, że przychodził co sobotę na poranne msze święte, proszę w takim razie o potwierdzenie księdzu, że rzeczywiście czekamy na niego i czekamy, żeby ten okres się skończył, aby ta nasza współpraca w dalszym ciągu się odbywała. To, że ten okres jest szczególny, no niestety uderza w nas to podwójnie, ponieważ oprócz tego, że jesteśmy tutaj odizolowani, no nie mamy możliwości bezpośredniego kontaktu z rodzinami, nie mamy odwiedzin w tej chwili, nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą. Także pozostały nam tylko drogi techniczne, telefony, Skype'y. No, możemy bazować tylko na tym, także no jest to dla nas ciężki okres, podwójnie.
Tak, oprócz tego, że no nie macie kontaktu z rodzinami bezpośredniego poprzez widzenia, to też osadzeni nie mogą wychodzić do pracy na zewnątrz, co jest dla was bardzo ważne, bo zawsze to zajmuje jakoś czas i, no i ten kontakt z wolnością jest bardzo ważny. Nie ma żadnych wyjść kulturalno-oświatowych, sportowych. Tutaj pan Robert na pewno może potwierdzić, bo niestety był też w zeszłym roku o tej porze, że jeździlibyśmy już na rowerach.
Poza tym chcę nadmienić jeszcze, że przygotowywaliśmy spektakl na podstawie twórczości Edwarda Stachury i w zasadzie w ostatni dzień przed premierą dostaliśmy informację, że żadnych występów nie będzie. Wtedy akurat nie nastały te wszystkie obostrzenia i no zostaliśmy z tymi doświadczeniami, które zdobyliśmy w czasie przygotowań. Odmówiono nam niestety możliwości występu.
Muszę tylko Państwu powiedzieć, że mimo, że ta sytuacja jest trudna, no też na wolności, a w więzieniu chyba jeszcze bardziej, bo trochę jesteście teraz jak zamknięci w takiej puszce, takiej no prawdziwej puszce, bo tak naprawdę nasz oddział zewnętrzny to jest zakład typu półotwartego, gdzie osadzeni mogą się swobodnie przemieszczać, cele nie są pozamykane, gdzie właśnie 90% pracuje na zewnątrz, gdzie są ciągle organizowane jakieś wyjścia kulturalno-światowe, sportowe i to jest no naprawdę mega trudna sytuacja, że teraz to wszystko się nie odbywa. Szczególnie dla tych właśnie, którzy są dłużej i wiedzą, jak to było przed. Ale ja cały czas widzę, że wy tą sytuację przyjmujecie ze zrozumieniem, no bo macie kontakt ze swoimi rodzinami. No właśnie, w jaki sposób ten kontakt teraz podtrzymujecie?
Na obecną chwilę na pewno mamy możliwość kontaktu w postaci Skype'a. Jest to rozmowa w postaci wideokonferencji, gdzie widzimy rodziny, a zarówno te rodziny widzą i nas. Mamy możliwość kontaktu telefonicznego, który został na obecną chwilę wydłużony. No i dzięki temu przez 15 minut możemy ten czas z rodziną spędzić, zarówno w formie telefonicznej, jak i w formie wideokonferencji. Lecz mimo wszystko i tak brak kontaktu z rodziną, nawet złapania żony za rękę, porozmawiania z mamą, no daje nam takie dosyć dogłębne, dotkliwe odczucia takiej bezbronności i samotności, która nas tu niestety wszystkich w danej chwili objęła.
A możecie panowie powiedzieć, jak wasze rodziny spędziły te święta? Czy są zdrowi? Czy starali się przestrzegać tych zasad, które cały czas słyszymy w mediach, bo nie jesteście odcięci od mediów? W postaci telewizora i radia i słyszycie, interesujecie się tym, co się na wolności dzieje. Jak wasze rodziny ten czas spędziły?
No na tą chwilę z informacji, które mamy z wolności, że tak powiem, rodziny spędzają wszystkie święta na tą chwilę samotnie. Nie spotykają się, nie ma jakiegoś takiego duchu świątecznego, tej całej aury, gdzie co roku każda rodzina się spotyka i są te przygotowania. Może i wróciliśmy do takiego pierwotnego tego święta, żeby to przeżywać wszystko stricte w duchu, w sobie, a nie jakoś na pokaz, ale prawdą jest to, że to jest dosyć ciężka sytuacja dla nas wszystkich, że nawet gdy widzimy, gdzie koledzy tutaj wspomnieli na Skype'ie, te nasze rodziny i dzieci, żony, to i tak jest nam ciężko, że nie możemy, tak jak kolega również wspomniał, spotkać się z kimś na widzeniu, że nie możemy kogoś dotknąć, bo jednak ten dotyk jest potrzebny, czasami nawet bardzo, najbardziej w takich właśnie momentach, gdzie jesteśmy tutaj osamotnieni i mimo, że mamy ten telefon, mimo, że mamy ten Skype, sytuacja, w której jesteśmy na tą chwilę, ta pandemia, która tutaj nas dotknęła, dotyka nas podwójnie, ale miejmy nadzieję, że tak jak w nawiązaniu do tych świąt, że Jezus Chrystus zmartwychwstał, taki wszystko wróci do normy, więc kwestią jest czasu.
A u pana w rodzinie, gdyby pan był teraz na wolności, to jak byście te święta spędzali?
Na pewno bym się cieszył narodzinami wnuczki. Dwa dni temu szła na świat, aczkolwiek w dobie koronawirusa niestety ta sytuacja jest bardzo ciężka, bo podejrzenia i odosobnienie córki i wnuczki są bardzo dla nas jak gdyby ciężką sprawą. No i na tą chwilę po prostu sama możliwość rozmowy przez Skype'a, nawet zobaczenia rodziny, no, być na chwilę w domu na 3 sekundy, to jest coś, co nam naprawdę pomaga.
U pana te narodziny wielkanocne to jest takie jeszcze symboliczne, bo rzeczywiście narodziło się życie.
Narodziło się życie, a tym samym no, należy je chronić, bo niestety jest pandemia, musimy jakoś poradzić sobie z problemem, który nas spotkał.
A u pana w rodzinie jakby wyglądały te święta, gdyby pan mógł dzisiaj być i gdyby nie było koronawirusa?
Święta dla nas były zawsze takimi wspólnymi spotkaniami rodzinnymi. Wszyscy razem się zjeżdżali, spotykali. Były to długie rozmowy o różnych miłych sprawach, sytuacjach, gdyż no nie zawsze możemy się spotykać poza świętami tak często. Dlatego no okazja taka, która się nadarza podczas świąt, jest bardzo ważna dla tych rodzin, żeby się zjednoczyć, pojednać, porozmawiać o ważnych sprawach, o ważnych problemach. Brakuje nam tego bardzo, z tego co wiem w tej chwili na wolności i z tego co mówi moim członkowi rodziny, jest to bardzo ciężki dla nich okres, także no niestety rodzice osobno spędzili te święta, moja żona również osobno z dzieckiem, także no jest to dla nas bardzo trudna sytuacja w tej chwili.
Myślicie panowie, że ta sytuacja nas czegoś nauczy, że po coś to jest? Bo ja sobie tak myślę w życiu, że nic się nie dzieje przez przypadek i że no trochę w życiu chyba przegięliśmy w pewnym momencie, jak ważna dla nas była władza, pieniądze, gonienie za czymś, bez przerwy gonienie. Czy teraz to, że zwolniliśmy, spowolniliśmy nasze życie i wy swoje, z uwagi na to, w jakich warunkach jesteście, ale też wasze rodziny, nie spowoduje jakiejś przemiany?
Przede wszystkim nauczy mnie to i moich bliskich pokory. Przede wszystkim pokory, miłości, zrozumienia, szacunku dla najbliższych. Jest to dla mnie miejsce po prostu nowe i tak jak tu koledzy mówili, no jest nauczką do przemyślenia pewnych rzeczy, naprawienie, poprawienia relacji z najbliższymi, z otoczeniem. Oczywiście brakuje mi spotkań, tutaj kolega też właśnie powiedział o wnuczce, no tutaj mi się gdzieś ta łezka kurde zakręciła, bo też mam malutką wnuczkę, którą też bym chciał zobaczyć, kurde, no wiadomo, jaka jest sytuacja, także wiem, że na pewno nas to zbliży do siebie.
Mimo, że staramy się jako wychowawcy i tutaj w ogóle kadra więzienna jakoś wam ten czas spowodować, żeby dobrze upływał, dobrze w tym sensie, że żebyście nie musieli myśleć ciągle o waszych rodzinach bliskich, to wiadomo, że no nie uda się tego do końca, żadnymi turniejami sportowymi, żadnymi konkursami, no nie da się spowodować, żeby nie myśleć o tym, co dzieje się na wolności, ale pewnie trochę da się spowodować, że właśnie chociaż na chwilę przekierunkuje się wasze myślenie.
No z pewnością tak i to nie chodzi teraz o sposób postrzegania świata ogólnie, tak jak tutaj koledzy mówili, ale również właśnie sposób przeżywania świąt, które do tej pory jednak, no nie ukrywajmy tego, były postrzegane bardziej komercyjnie i hucznie. Teraz każdy zamyślił się, doszedł do wniosku, że być może trzeba zmienić w ogóle sposób życia, sposób myślenia. Trzeba spojrzeć na to, co naprawdę w życiu jest ważne i tym się zajmować, do tego dążyć, a nie żyć po to, żeby inni widzieli. Takie nasuwają nam się tutaj myśli. Nawet jak rozmawiamy właśnie w grupach, siedzimy sobie, oglądamy w telewizji to, co się dzieje na świecie. Cały czas dyskutujemy o tym, cały czas to przeżywamy, pomimo tego, że nas to w tej chwili jakby fizycznie nie dotyczy, bo jednak jesteśmy w tej strefie bezpiecznej, ale są tam nasze rodziny. Cały czas o nich myślimy i wiemy, że ich to może w każdej chwili spotkać również. Także jak mówię, no bardzo tę sytuację przeżywamy.
Osadzenie z aresztu śledczego w Ostrowie robią na potężną skalę, przygotowują maseczki dla całego okręgu ostrowskiego, kaliskiego i dla szpitali i dla DPS-ów i też starają się ten czas spędzać w taki sposób właśnie, żeby jakoś zadośćuczynić społeczeństwu. Wy też tutaj w oddziale zewnętrznym jakoś też staracie się właśnie, chociażby to, że zachowujecie spokój i jakoś staracie się wspierać wasze rodziny, to też powoduje, że na pewno łatwiej jest wam ten czas tutaj spędzać. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Mamy nadzieję, że następne audycje będą już po koronawirusie i będą już w normalnych warunkach, no i spotkamy się w lepszym czasie. Miejmy nadzieję, że też ta sytuacja tej pandemii, tak jak do tej pory mieliśmy takie wstrząsy różne w postaci śmierci Jana Pawła II czy inne tragedie, które powodowały, że na chwilę się zmienialiśmy. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja nas zmieni jakoś na dłużej, a może na zawsze. I te przemyślenia, które i wy macie, i ludzie na wolności, i o których mi mówicie, pozostaną w was na zawsze i gdzieś tam zapamiętacie ten trudny czas jako może lekcję życia. Witamy tym razem po raz drugi w parafii naszego kapelana, księdza Jarosława Kołodziejczaka. To w ostatnim czasie możemy już gościć u księdza kapelana drugi raz.
Zapraszam jak najczęściej.
A dzisiaj oprócz księdza kapelana są z nami Marek Przybył, prezes Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu.
Dzień dobry, witam.
Oraz pan dyrektor Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim, major Waldemar Zaręba.
Dzień dobry, witam państwa serdecznie.
Dzisiaj znowu trochę tematycznie. Chcemy powiedzieć o koronawirusie i o tym, jak areszt śledczy w Ostrowie Wielkopolskim włącza się w akcję szycia maseczek, no i w ogóle w akcję zadośćuczynienia społeczeństwu przez osadzonych, którzy no, może nie są tacy źli, właśnie przez to, że potrafią też robić coś dobrego dla społeczeństwa. Panie dyrektorze, jak to się zaczęło, że osadzeni w areszcie śledczym zaczęli szyć maseczki? Skąd ta akcja?
Pomysłodawcą akcji jest jeden z kolegów w areszcie śledczym w Ostrowie, funkcjonariusz, kolega Michał, który dnia pewnego, to było chyba 22 marca, mówi, a może byśmy zaczęli szyć maseczki. No faktycznie mamy 3 maszyny, spróbujemy. Najgorzej było z pozyskaniem materiału, ale oczywiście kreatywność funkcjonariuszy służby więziennej nie zna granic. Koledzy ze związków zawodowych, funkcjonariuszy służby więziennej podzwonili. Po hurtowniach udało się zdobyć pierwszą belę flizeliny. Hurtownia Ostrowska, która dysponuje gumkami, nićmi, tam żeśmy zakupili ten materiał. No ale niestety wszystko zaczęło się kończyć pomału. Są olbrzymie braki na rynku. Przypadek zrządził, że jeden telefon do dużej hurtowni niedaleko Łodzi spowodował, że udało nam się zdobyć 30 km gumki, łącznie chyba 10-40 km flizeliny. No i z tego szyjemy nasze maseczki. Na dzień dzisiejszy to już 30 tysięcy wyprodukowanych maseczek ochronnych, przekazywanych do różnych podmiotów. Zaczęliśmy od Starostwa Powiatowego w Ostrowie, Ostrowski Szpital. I dzisiaj jesteśmy gośćmi u księdza Jarka. Dziękujemy księże Jarku. I przekazałem w imieniu funkcjonariuszy Aresztu Śledczego w Ostrowie 3000 maseczek na rzecz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych dla pana przewodniczącego. Z wielką przyjemnością i nadzieją, że te maseczki będą służyły tym, którzy służą innym ludziom na dzień dzisiejszy w tych trudnych, trudnych czasach. Też dziękuję za to z całego serca.
Panie dyrektorze, tak teraz mi przyszło do głowy, że 30 kilometrów to tak odległość z Kalisza do Ostrowa i trochę tak połączyliśmy tą aglomerację kalisko-ostrowską.
Tak, i z tego jestem bardzo dumny. Ja jestem z krwi i kości ostrowianinem, który kocha miasto Kalisz. Zawsze to podkreślam. Jako młody chłopak bardzo dużo spacerowałem po trakcie kaliskim. To jest jedno w mojej ocenie z piękniejszych miast w Polsce. Także jestem dumny z tego, że potrafimy łączyć to, co czasami niektórzy mówią, że trudno połączyć. My to łączymy. My to łączymy w areszcie śledczym w Ostrowie z oddziałem zewnętrznym w Kaliszu, gdzie spotykamy się na co dzień mieszkańcy Kalisza z mieszkańcami Ostrowa, gdzie pełnimy trudną służbę na co dzień i gdzie też możemy poprzez takie akcje, bo to jest nie pierwsza nasza akcja, możemy pomagać. W dzisiejszych trudnych czasach to jest chyba najważniejsza akcja, w którą wpisuje się całe społeczeństwo. naszego kraju i my jako służba więzienna i funkcjonariusze służby więziennej szczególnie jesteśmy dumni, że też możemy pomóc, a też aktywizować tych, którzy gdzieś tam na swojej drodze pobłądzili. A dzisiaj mogę powiedzieć, że z takim zaangażowaniem, jak osoby pozbawione wolności podchodzą do wykonywania tego dzieła w postaci szycia maseczek ochronnych, to jestem tak dumny i zadowolony, bo widać, że oni wręcz promienieją przy tych maszynach i mówią: panie dyrektorze, robimy coś wspaniałego.
Pan dyrektor podkreślił, że były już 3 maszyny do szycia. I teraz poproszę księdza Jarka, bo ksiądz Jarek doświadczył tego, że te maszyny już były wcześniej w użyciu, bo przecież osadzeni szyli poduszki, misie szyli, różnego rodzaju rzeczy na cele charytatywne, tutaj także dla parafii, na parafialne loterie, na gry i zabawy dla dzieci, na fanty dla dzieci. No i też ksiądz Łukasz Ugrabę, którego niestety z nami tutaj nie ma, wiele razy doświadczył, że właśnie przekazywaliśmy dzieciom z parafii Miłosierdzia Bożego także różnego rodzaju gadżety właśnie szyte przez osadzonych, a najbardziej to doświadczyły też tego siostry dominikanki z Broniszewic, gdzie też zrobiliśmy wielką akcję szycia poduszek.
Ta radość, tak jak tutaj pan dyrektor powiedział, jest u tych osadzonych, ale wielka radość jest, że my doświadczamy tego daru i także parafianie nasi. Jest dla nich zawsze to czymś wyjątkowym. Z tego co wiem, to nikt do tego nie jest przymuszany, tylko dobrowolnie zgłaszają się i to czynią od siebie. Nawracają się, chcą odpokutować, chcą zmienić swoje życie na dobre.
Czy można powiedzieć, księże kapelanie, że jest to jakaś forma ewangelizowania?
Jak najbardziej. Mamy obecnie Tydzień Miłosierdzia. Wczoraj się rozpoczął. I w Tygodniu Miłosierdzia pochylamy się nad tą miłością Jezusa, ale przecież Jezus tą miłość składa w nasze serca. I w jaki sposób mamy ewangelizować? Nie tylko słowem, ale przede wszystkim czynem. To ma płynąć po prostu z serca.
Marek, czym dla ciebie jest ten gest przekazania tych maseczek przez dyrektora, które zrobili osadzeni?
Jest to na pewno wspaniały dowód na to, że ciężka praca pielęgniarek i położnych jest doceniana w sposób taki namacalny, że ktoś stara się też wspierać nas w swojej pracy, że nie są to tylko deklaracje, ale jest to konkretna pomoc, konkretne wsparcie, które zostało przekazane. Sytuacja w tej chwili jest taka, że sprzęt ochronny bardzo podrożał. Tak jak tutaj panie pielęgniarki mówią, niedawno maseczka kosztowała 90 groszy, w tej chwili to jest koszt około 4-5 zł za sztukę. Przy tych stawkach, które się nie zmieniły w ramach NFZ-u, trudno, żeby kupić tego sprzętu odpowiednio dużo i zabezpieczyć siebie, ale też jednocześnie zabezpieczyć pacjenta, bo często jest tak, że jeżeli pielęgniarka zachodzi czy położna do środowiska domowego, do pacjenta, zabezpiecza również pacjenta maseczką, żeby chronić siebie, żeby nie było transmisji dalej. Dlatego na pewno te maseczki będą wykorzystywane w pracy przez zarówno pielęgniarki, jak i osoby starsze, które nie mają maseczek, też będą wspierane tym, żeby mogły w czasie wizyty się zabezpieczyć.
To już druga partia. Najpierw wiem, że pan dyrektor przekazał 500 maseczek, teraz kolejne 1000.
Tak, pierwszą partię rozdysponowaliśmy wśród opiekunek, które na terenie Kalisza świadczą usługi opiekuńcze wobec pacjentów z zaburzeniami psychicznymi, odwiedzają tych pacjentów w środowisku domowym. Są to też pacjenci, którzy nie opuszczają właściwie swoich domów i opiekunki, które wchodzą do ich środowiska, są jedynymi osobami na dzisiaj, które ich odwiedzają, zanoszą im jedzenie, pomagają przygotować jedzenie, sprawdzają, czy nie mają jakichś potrzeb. Dlatego też musimy chronić tą grupę opiekunek, która sprawuje opiekę nad tymi pacjentami, którzy wymagają szczególnej opieki. Świadczymy takie usługi zarówno na terenie Kalisza, jak i Ostrowa Wielkopolskiego. I pielęgniarki, opiekunki, które pracują z tymi pacjentami, zostały wyposażone w te maseczki.
Nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała też, co w kulisach się przed chwilą działo. To znaczy Marek, prezes Izby Pielęgniarek i Położnych, przekazał panu dyrektorowi jakiś podarunek. Marek, powiedz coś więcej o tym.
Tak, jest to ikona błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Słuchacze Radia Rodzina doskonale, myślę, znają już sylwetkę Hanny Chrzanowskiej. Wielokrotnie mówiliśmy o błogosławionej Hannie Chrzanowskiej. Wczoraj w Niedzielę Miłosierdzia rozpoczęliśmy w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego, w kaplicy szpitalnej, gdzie są relikwie błogosławionej, zgromadzenie sióstr wspólnej pracy w swoim domu i dużo pielęgniarek i ludzi chętnych. Rozpoczęliśmy nowennę przed beatyfikacją Hanny Chrzanowskiej, dziękując Panu Bogu za dar jej życia, za dar jej posługi oraz za beatyfikację, bo 28 przypada druga rocznica beatyfikacji, ale też za wstawiennictwem błogosławionej Hanny Chrzanowskiej chcemy prosić o siłę w zwalczaniu tej epidemii, zawierzać wszystkie pielęgniarki, położne, wolontariuszy, lekarzy, osoby, które są zaangażowane w pracę na rzecz zwalczania epidemii i pracy z chorymi, osobami zakażonymi. Polecamy wstawiennictwu Hanny Chrzanowskiej. I patrząc tutaj na najbardziej zagrożone punkty, jakim jest DPS, czy Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Salus, widzimy, że to są działania takie, jak prowadziła wiele lat temu Hanna Chrzanowska, która tworzyła pielęgniarstwo parafialne przy parafiach, angażowała do opieki nad chorymi w domach kleryków, księży, siostry zakonne. Sama często udawała się do Karola Wojtyły, który pracował wtedy jeszcze w Krakowie, prosząc o wsparcie i pomoc w opiece nad osobami chorymi, potrzebującymi. Widzimy, że po wielu latach, jak gdyby ta sytuacja się powtarza, w momencie, kiedy nie ma się kto zająć pensjonariuszami Domu Pomocy Społecznej, czy chorymi leżącymi w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, z pomocą też przychodzą siostry zakonne, przychodzą klerycy, osoby duchowne wspierają i jak gdyby tutaj chcielibyśmy pokazywać tym bardziej sylwetkę Hanny Chrzanowskiej, która integrowała wszystkie grupy społeczne w opiece nad osobami potrzebującymi.
Pan dyrektor nie był zaskoczony postacią Hanny Chrzanowskiej. Widziałam, że jak Marek wręczał ikonę, to pan dyrektor wiedział, o co chodzi.
Tak. Na terenie Ostrowa, kiedy stoi się na skrzyżowaniu przy Alei Słowackiego, widać postać błogosławionej, dlatego że przez długie lata była patronką Ostrowskiego Liceum Medycznego, który, powiem nieskromnie, też moja żona skończyła, bo też jest pielęgniarką. Tym bardziej jest mi miło bardzo w dniu dzisiejszym po powrocie do domu przekazać ten podarunek mojej żonie, który myśli, że szczególnie będzie jej bliski z uwagi też na wieloletnie wykonywanie tego trudnego zawodu pielęgniarki.
Bardzo dziękujemy i do usłyszenia.